Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Udaremniono rosyjski cyberatak na ukraiński sektor energetyczny. Oprócz wojny konwencjonalnej na terenie Ukrainy zaciekła rywalizacja toczy się także w sieci. Mamy środę, 13 kwietnia. Przed mikrofonem wita Państwa Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Już za chwilę na temat cyberataków i ich znaczenia przy okazji konfliktów zbrojnych porozmawiam z ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa, doktorem Andrzejem Kozłowskim z portalu Geek Week. Następnie kolejna rozmowa. Gościem redaktor Aleksandry Fedorskiej będzie Peter Wicorek z Caritasu w Hanowerze, który opowie o tym, jak wygląda pomoc dla uchodźców z Ukrainy w tym mieście. Zaczynamy zatem Magazyn Zachodni, a ja już teraz zapraszam Państwa na rozmowę z naszym pierwszym gościem.
Magazyn Zachodni.
Tak, w przyszłości będzie wyglądać geopolityka, a także świat Zachodu jest w dużej mierze zależny od konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ten konflikt rozgrywa się na wielu płaszczyznach, oprócz tej militarnej. Wojna trwa również w sieci, dlatego dziś moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Kozłowski, ekspert z portalu Geek Week, także były redaktor naczelny portalu Cyber Defense 24. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Mamy ten cyberatak na ukraińską energetykę. Ostatnie doniesienia. To nie jest pierwszy taki atak, prawda? Takie ataki praktycznie trwają od początku tej wojny.
To znaczy przede wszystkim, żebyśmy też sobie powiedzieli, to była próba ataku, bo on się na szczęście nie powiódł, został w odpowiednim momencie wykryty i zablokowany. Te cyberataki na Ukrainę w szczególności to nie tylko wyłącznie mają miejsce od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, ale one mają miejsce od praktycznie 2014 roku, czyli w momencie, w którym oderwał się Krym, znaczy oderwał się, został anektowany. Doszło również do interwencji rosyjskiej w Donbasie i w Ługańsku. I Ukraina służyła tutaj jako pewne pole testowe, jako poligon doświadczalny dla różnego rodzaju taktyk cyberprzestrzeni. Zresztą ta próba zhakowania, włamania się do sieci energetycznej Ukrainy była realizowana przez grupę Sandstorm. To jest grupa rosyjska powiązana prawdopodobnie z wywiadem wojskowym GRU. To nie jest jej pierwszy atak na Ukrainę i to nie jest jej pierwszy atak na sektor energetyczny. Ona wcześniej stała również za poprzednimi atakami. Tamte akurat były udane, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, więc to jest grupa, która jest bardzo doświadczona. No i oczywiście ten wątek cyberprzestrzeni odgrywa rolę, ale jeżeli chodzi o pełnoskalową wojnę, jaka de facto ta rola będzie i była, to prawdopodobnie, jeżeli kiedykolwiek się dowiemy, to dowiemy się dopiero po zakończeniu tego konfliktu.
No dobrze, ale teraz wiemy też, że w efekcie tego ataku około 2 milionów ludzi mogło zostać odciętych od prądu, ale no powiedzmy sobie szczerze, że to nie tylko ludzie, prawda? No bo to także firmy, służby, no tak naprawdę paraliż funkcjonowania państwa na tym terenie, na którym tego prądu nie ma. Te skutki są jednak potężne. To są no, bardzo mocne kroki, jeżeli chodzi o konsekwencje dla państwa, które zostało zaatakowane w cyberprzestrzeni obecnie.
Mieliśmy bardzo podobną sytuację, w którym też, nie pamiętam dokładnie ile, ale też podobna ilość osób w obwodzie iwano-frankijskim została odcięta od energii elektrycznej. Miało miejsce to w zimę, więc tym bardziej, powiedzmy szczerze, było bolesne. Mhm. No ale takie odcięcie energii było, ono trwało kilka godzin. Da? No to jest jakiś tam dyskomfort, ale no jednak kilka godzin nie niszczy, że tak powiem, nie spowodowało to jakichś strat faktycznie takich dużych, no poza oczywiście tym pewnym dyskomfortem czy utrudnieniami, ale nie były to żadne trwałe zniszczenia, więc no tutaj też powiedzmy sobie szczerze, wojna w Ukrainie, która się obecnie toczy, to jest wojna konwencjonalna. Oczywiście ten aspekt cyber jest, ale nie jest tak, że jest decydujący, bo były takie głosy w stylu, że sprzedajmy czołgi, robmy cyber. No jak to, jak pokazuje ta wojna, no nie, on może być ten czynnik cyber jako ważne narzędzie wspomagające pewnych działania, ale nie jest to na pewno coś, co decyduje o wyniku walk.
No właśnie, nie jest to ten aspekt decydujący, jest to aspekt pomocniczy, jak pan stwierdził. To jakie zniszczenia mogą powstać na skutek cyberataku? No bo nam się kojarzy, że cyberatak to często związany jest z kradzieżą danych, z włamaniem na przykład do telefonu czy do jakiegoś komputera i tak dalej, ale czy na przykład konkretny sprzęt można za pomocą cyberataku zniszczyć?
Da się dokonać takich fizycznych zniszczeń. Coś takiego zrobili Amerykanie w Iranie z wirówkami do wzbogacania uranu. Coś takiego było również robione w ramach ataku ransomware NotPetya, gdzie częstowo sparaliżowano państwo ukraińskie wtedy i te zniszczenia też powstały. Tylko musimy się zastanowić. Po pierwsze, te przykłady, które wymieniłem, to zniszczenia były stosunkowo niewielkie, jeżeli byśmy mieli mówić o obszarze, znaczy o czasie prowadzenia zwykłej wojny. Dwa, była to kwestia bardzo skomplikowana, bo obie operacje wymagały zaawansowanych umiejętności rozpoznania sieci, rozpoznania terenu, zbudowania odpowiedniego oprogramowania, więc to było czasochłonne i trudniejsze. Zdecydowanie łatwiej dzisiaj jest podczas zwykłą wojnę po prostu wysłać nawet niekierowany pocisk, żeby zniszczył tą czy tamtą rzecz, niż bawić się, że tak powiem, w jakieś złośliwe oprogramowanie. Ale, bo mamy taki czynnik, tak jak to pan redaktor słusznie zauważył, cyberataki dobre są, czy służą do wykradania danych, czy tam pieniędzy. Jasne, i to się dzieje, bo na przykład mamy przykłady, że nie wiem, dane rosyjskich różnych instytucji państwowych latają po internecie na skutek ataku hakerów pod szyldem NN z grup. No i to jest jedna rzecz. Tylko, że wracając po raz kolejny do tego, co pan powiedział, to nie są rzeczy, które w żaden sposób będą decydujące, jeżeli na wyniku bitwy, czy nawet jeżeli chodzi o wynik wojny. One mogą być kompromitujące, one mogą być ciekawe z perspektywy wywiadowczej, one to fajnie wygląda, bo to można fajnie propagandowo sprzedać, ale one nie zadecydują w żadnym wypadku o tym, czy w bitwie, bo też można powiedzieć, w zbliżającej się bitwie o Donbas wygra strona ukraińska czy rosyjska. Co mogłoby się zadecydować? Tylko też raczej mówię to w pierwszych godzinach wojny. Dlatego to ja też podkreślałem, że my do końca nie wiemy, jaki faktycznie był udział tego aspektu cyber, bo jeżeli miałby być, to jest pierwsze, najczęściej pierwsze godziny wojny, czyli oślepienie radarów, wyłączenie komunikacji, czy destabilizacja komunikacji, czyli wszystkie rzeczy, które powiedzmy sobie szczerze, ułatwiają atak konwencjonalny. Dzisiaj, jeżeli mówimy o zastosowaniu cyber na polu bitwy, no to jest głównie, są te rzeczy po raz kolejny, czyli próba jakiegoś, nie wiem, oślepienia radaru przeciwnika, czy też próba przerwania komunikacji. Ciekawym aspektem jest, i tutaj to łączę z wątkiem dezinformacji, była informacja o poddaniu się ukraińskich Marines w Mariupolu, opublikowana na ich Facebooku. Okazuje się, że doszło do włamania na ich konto na Facebooku i to wszystko było rosyjską dezinformacją, i oni się nie poddali. Oni wręcz przeciwnie, dzisiaj przeszli do ofensywy, przebili się do pułku Azow i tam razem bronią pozycji tych. Okazało się, że ich konto zostało po prostu zhakowane, znaczy Rosjanie się włamali i umieścili tą wiadomość, która miała być demoralizująca. I w takim wypadku te cyberataki też mogą działać. Ale no, to jest kwestia taka, że to jest rzecz użyteczna do reszty działań. Wykradzione informacje można albo sprzedać, albo można wykorzystać w celach wywiadowczych. To nie jest tak, że nie wiem, że będziemy włączali rosyjskie czołgi, czy pojazdy opancerzone, czy ukraińskie pojazdy opancerzone kliknięciem Entera na klawiaturze.
Nie sprawimy, że odwrócą wieżyczki i nagle zaczną do siebie strzelać, tak?
Jeżeli byłyby to stuprocentowo automatyczne wieżyczki, w jakiś sposób zintegrowane z centralnym systemem dowodzenia i połączone z tym, byłoby to wykonalne. Ale ja takich, jeżeli przynajmniej na pewno, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, takich przypadków nie znam. Więc no, tu po raz kolejny wracamy do tego, że cyberataki często są bardzo używane właśnie w tej kwestii operacji informacyjnych. Chociażby ten przykład, o którym panu powiedziałem, do tego służy. No i też wykradanie informacji, prawda? No, wykradanie informacji, dane personalne żołnierzy, rosyjskich biorących udział w tej operacji. To są wszystkie rzeczy, które w jakiś tam sposób mogą utrudniać. Innym aspektem jest teraz po raz kolejny aspekt informacyjny, włamywanie się na przykład do telewizji publicznej rosyjskiej i nadawanie prawdziwego komunikatu, czy wysyłanie SMS-ów do Rosjan z informacją, co się faktycznie dzieje na Ukrainie. Wszystkie rzeczy, które mają przełamać tą dominację informacyjną Federacji Rosyjskiej u siebie, są jak naj mogą mieć jakiś wpływ, a to też nie będzie wpływ w celu taki, że następnego dnia będzie wielki protest z dziesiątek czy setek tysięcy. Bo to jest kwestia taka, żeby to zmusić część osób do myślenia, część osób do tego, żeby sprawdzić w internecie, co się dzieje, jeżeli oczywiście to chcą, bo pytanie jest, czy
I
Rosjanie nie.
zmienić narrację, tak? I zmienić tą narrację oficjalną, którą otrzymują w swoich mediach. Rozumiem. Panie doktorze, tak krótko jeszcze, jeśli mógłbym poprosić, czy zachodnie państwa europejskie, w tym Polska, dostatecznie dużo wagi przykładają do cyberbezpieczeństwa? Jak pan wspomniał, nie jest to czynnik decydujący, jeżeli chodzi o pole bitwy. Natomiast no, mieliśmy też niedawno aferę ze słynnymi mailami ministra Dworczyka. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Zachód? Przykładamy się do tego, czy raczej podchodzimy do tego tematu tak na zasadzie takiej, a nowinka technologiczna, nie ma co się za bardzo na tym temacie koncentrować.
Bardzo się cieszę, że pan wspomniał przykład ministra Dworczyka, bo to jest bardzo dobry case pokazujący, że niezależnie jak wiele państwa zainwestują w jakieś systemy szkolenia, stworzą odpowiednią strukturę, stworzą odpowiedni system prawny, coś, co zostało w Polsce stworzone i w państwach zachodnich też, bo to jest na podstawie regulacji Unii Europejskiej. Wystarczy błąd jednej osoby, która nie zachowa się w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o tak zwaną cyberhigienę, tu przykład ministra Dworczyka, ale no nie tylko jego, bo też byli niemieccy politycy, czy też osoby z innych krajów. I cały, powiedzmy sobie szczerze, stworzony system no się rujnuje, więc tu znowu mamy też oczywiście zaniedbania, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, ale co chciałbym podkreślić, że nie ma czegoś takiego, że wystarczająco dużo dbamy o cyberbezpieczeństwo, ono się tak dynamicznie zmienia, że to zawsze będzie pewien jakiś niedobór, mniejszy lub większy, ale zawsze będzie. I też jest kwestia jedna, że musimy przeprowadzać, jeden z elementów muszą być szkolenia dla osób, dla ludzi, dla pracowników, żeby oni rozumieli powagę zagrożeń, ale no zawsze każdemu może się przytrafić słabszy dzień, chwila nieuwagi i kliknie w coś, w co nie powinien kliknąć. Więc
jasne, ale panie doktorze, ale nadążamy za tym zagrożeniem w takim razie, czy staramy się nadążać, czy temat jest traktowany po macoszemu?
Temat uważam, że nie jest traktowany po macoszemu, to traktowanie tego tematu się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. No nie wiem, jeszcze 10 lat temu bym powiedział, że faktycznie jest traktowany po macoszemu, ale teraz już na pewno nie. Mhm. Musimy jednak sobie pamiętać, że jest to sfera, która się tak dynamicznie zmienia, że my zawsze jesteśmy trochę w tyle za atakującymi. No i niestety jest taka rywalizacja tarczy, miecza i niestety zawsze my z tą tarczą będziemy troszeczkę ten miecz jak gdyby gonili, kiedy powiedzmy, że my odkryjemy jakąś metodę bezpieczeństwa, to znowu oni odkryją kolejną metodę ataku. I tak to jest takie troszeczkę ciągła rywalizacja, ale na pewno jest lepiej, bo coraz więcej i polityków, i też menadżerów, bo to też jest bardzo ważne, na poziomie zarządu, ma świadomość zagrożenia, więc automatycznie łatwiej jest jakiekolwiek środki finansowe się starać, jeżeli chodzi o tę kwestię.
I miejmy nadzieję, że ta tarcza będzie jak największa i jak najbardziej szczelna. Naszym gościem był dzisiaj ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, dr Andrzej Kozłowski. Bardzo dziękuję za znaleziony czas dla naszych słuchaczy.
Bardzo dziękuję również.
Magazyn Zachodni.
Uchodźcy są nie tylko u nas, część z nich wyjeżdża dalej na zachód. O tym, jak wygląda pomoc dla uchodźców w Hanowerze, już teraz rozmowa redaktor Aleksandry Fedorskiej, której gościem jest Peter Wicorek z hanowerskiego Caritasu.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, witam naszego dzisiejszego gościa, pana Petera Wicorka. Pan Wicorek jest przedstawicielem Caritasu w Hanowerze, to znaczy naszego miasta partnerskiego. Naszym dzisiejszym tematem będzie, jak radzi sobie Hanower z wyzwaniami naszych czasów. Chodzi mi tu właśnie o przybysze z Ukrainy, którzy z tamtych terenów musieli uciekać przed wojną. To będzie naszym tematem, o tym będziemy rozmawiali. Szczególnie miło jest mi, bo dowiedziałam się, że pan Wicorek ma polskie korzenie, więc może tu na antenie usłyszymy także parę miłych polskich słów z jego ust.
Dobry wieczór.
Ile osób z Ukrainy, mam na myśli kobiety i dzieci, przybyły do państwa, to znaczy przybyły do Hanoweru? W tej chwili jest nam to bardzo trudno ocenić. Mamy różne dane. Obecnie zakładamy, to znaczy my zakładamy, że jest to między 5 tysięcy a 8 tysięcy osób. Ale tak jak powiedziałem, trudno jest to ocenić. Miasto natomiast opublikowało taką szacunkową liczbę. Mówi się o 22 tysiącach osób. No ale nie było całkiem jasne, co się na tą liczbę składa. Problemem jest także, że wiele osób przebywa tu u przyjaciół, u rodziny, u znajomych, dlatego trudno jest powiedzieć, ile ludzi jest aktualnie tu na miejscu. Teraz konkretnie do pracy Caritasu w Hanowerze. Jak to teraz funkcjonuje? Jak wspierają Państwo te osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy? My akurat bardzo ściśle współpracujemy z ukraińską parafią, tu parafią katolicką, która łączy tą społeczność ukraińską tu w Hanowerze. Obecnie mamy tam też jedną z naszych koleżanek, która pracuje tam na miejscu. Ona jest pracownikiem socjalnym i tam na miejscu udziela się. W samym początku, krótko po wybuchu wojny, wyglądało to wszystko tak, że pomagaliśmy bardzo pragmatycznie. Oni mieli mnóstwo darów, nie mieli na to miejsca, na te wszystkie kartony, więc umożliwiliśmy im taki magazyn, gdzie mogli to wszystko zostawić. Staramy się organizować dostawy pomocy, zbieramy, organizujemy Doradzamy to oczywiście w związku i z nastawieniem na osoby z Ukrainy. Poza tym jest jeszcze wiele innych rzeczy. Robimy po prostu to, co jest konieczne. To, co jest konkretnie potrzebne, to, co jest praktyczne. To wszystko z myślą, żeby dotarło to szybko do ludzi, szybko to, co oni potrzebują. Ale często są to bardzo proste rzeczy. Na przykład organizujemy karty ZIM. Staramy się informować, gdzie można zdobyć na przykład bilety, gdzie można uzyskać szybką i łatwą pomoc. Właśnie takie rzeczy organizujemy. Ponadto oczywiście kontynuujemy rozmowy z miastem, z regionem, organizujemy pomoc także w dłuższej perspektywie czasowej. Mamy na przykład teraz mieszkania dla uchodźców. One stały puste. Teraz zapełniło się parę pokoi, ale parę jest nadal pustych. Dlatego właśnie staramy się, żeby zamieszkały tam osoby, które mają choroby przewlekłe lub jakieś obrażenia, bo tam mogą te pomieszczenia być wykorzystane do specjalistycznej pomocy medycznej. Dlatego też mamy tu kilka takich pokoi, organizujemy to wszystko właśnie. Trzeba też pamiętać, że oczywiście przybywają do nas osoby z Ukrainy, ale nadal przybywają także osoby z Afganistanu czy na przykład z Syrii. Oni nadal przyjeżdżają do Hanoweru i też potrzebują naszej pomocy. No tak, jest to splot wielu funkcji, wielu różnych instytucji i widać, że nie wychodzi to bez problemów. Natknęłam się na taki artykuł w monachijskim Merkurze, dzienniku tego miasta, i tam czytałam, że doszło do wydawania faktur, tak? Faktur za nocleg. Więc jak się tam nocowało, dostawało się potem, to znaczy ci uchodźcy dostawali rachunek za ten nocleg. Jak mogło dojść do takiego wydarzenia w Hanowerze? Dzieje się tak po prostu z powodu tego aparatu biurokratycznego. To jest związane z tą administracją tu w Niemczech, także w Hanowerze. Wygląda to konkretnie tak, że w normalnym przypadku, to znaczy zwykle, oczywiście no są koszty, ale one przecież nie mogą dotrzeć do samych uchodźców. To jest oczywiste, oni normalnie nie powinni w ogóle widzieć takich kosztów. No to co widzimy tu teraz w tej obecnej sytuacji, to polega na tym, że jest tak dużo miejsc, różnych instytucji, które szybko organizowały, może nawet nagle, zorganizowały tą całą pomoc i w końcu one same nie wiedziały, jak wygląda ta procedura. Zwykle procedura wygląda tak, że ten rachunek płacony jest przez Urząd Opieki Społecznej. To jest normalne, oni płacą za takie mieszkania, za możliwość noclegu. Oznacza to też, no wiadomo, że no nie może to trafić do ludzi, to trafia do tego urzędu. On o to dba, on to załatwia i też reguluje te koszty. Akurat w tym przypadku miasto popełniło błąd. Nie zakwalifikowało akurat tej kwatery, to znaczy tych miejsc noclegu na hanowerskich targach nie zakwalifikowano jako tak zwaną kwaterę awaryjną. Oni nie wiedzieli wtedy, gdzie wysłać te rachunki, nie wysłali do urzędu, więc te rachunki zostały niestety wysłane tym ludziom po prostu dane. Tam chodziło o ponad 400 euro, że te osoby nie muszą ponosić tych kosztów, że nie poniosły tych kosztów, to jest oczywiste. No ale ten cały szok, zepsuta reputacja, to jest bardzo negatywne, co się tam wydarzyło. Spójrzmy teraz w przyszłość. My oczywiście tego nie chcemy, ale no mamy sygnały z Ukrainy. Wydaje się to prawdopodobne, że dojdzie jeszcze do ofensywy rosyjskiej na wschodzie kraju. Chodzi tu o obszary jak Zaporoże, Donieck, Ługańsk. Rząd Ukrainy ewakuuje tam teraz mieszkańców z tego regionu. Oznacza to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyjedzie do nas więcej osób. Oni także będą potrzebowali naszej pomocy, naszego państwa, ale także pomocy w Niemczech. Czy Hanower, mówimy tu konkretnie o Caritasie w Hanowerze, jak się na to przygotowuje? To bardzo dobre pytanie. Tak, to się wszystko może wydarzyć, ale to, jak my żeśmy zaczęli, ten pierwszy odruch, to, co żeśmy zrobili, to jest zgłoszenie się do naszego miasta partnerskiego, do Caritasu w Polsce, to znaczy konkretnie w Poznaniu, w naszym mieście partnerskim. Zgłosiliśmy się tam i zaczęliśmy współpracę. Tu chciałbym po prostu pozdrowić Marka, który tam pracuje. Chciałbym skorzystać z tej możliwości, bo to właśnie z nim się kontaktuję, z nim współpracuję. My staramy się wysyłać tam pieniądze, wspieramy go w tym, co on tam na miejscu potrzebuje. Organizujemy na przykład darowizny. Staramy się dowiedzieć i dotrzeć do tych informacji, co jest teraz potrzebne, co należy dostarczyć. No bo pomoc w samym terenie jest zawsze najważniejszą pomocą, żeby szybko ją dostarczyć i na bieżąco po prostu pomagać. Wiemy też tu na miejscu nasze doświadczenia, że te osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, one chcą jak najszybciej wrócić do domu, ale niestety znamy to już i wiemy, że możliwe, że to nie będzie tak szybko możliwe. Może to nie będzie możliwe przez następne dwa lata. Więc też na to trzeba się przygotować. Tu ważna jest nasza własna sieć kontaktów, abyśmy mogli skutecznie pomagać. My pielęgnujemy, dbamy o te kontakty, aby ta sieć pomagała długotrwale i była cały czas pielęgnowana i rozszerzana. Nie tylko tu na miejscu w Hanowerze, ale także poza granicami państwa, bo istnieje także takie coś jak Caritas International. To jest część naszej organizacji, która pracuje w samej Ukrainie. Oni są tam na samym froncie, tam właśnie, tam gdzie ludzie potrzebują tej pomocy najbardziej. Oni na przykład biorą udział i przeprowadzają ewakuację tam na miejscu, więc jeśli do nas ktoś się zgłosi i prosi o pomoc, a mieliśmy już takie przypadki, ja przypominam sobie taką rzecz, jak zgłosiła się do mnie taka mała parafia na samym wschodzie Ukrainy, mała parafia katolicka, która prosiła mnie o pomoc. Oni chcieli, abyśmy przyjechali do nich, no ale oczywiście ja nie mogłem tego zrobić, nie mogłem po prostu przyjechać, więc zgłosiłem się do Caritas International i oni tam na miejscu im pomogli, więc to jest też duże i bardzo ważne wsparcie tam na miejscu. Chcę także zwrócić uwagę na to, że nam pomagają najbardziej osoby, które same kiedyś przyjechały z Ukrainy, które znają tą sytuację i to one pomagają. Krótko po wybuchu tej wojny, godzinami dzwonił tu telefon, siedziałem tu łzami w oczach, bo wszyscy proponowali mi swoją pomoc. Chcieli tłumaczyć, chcieli oddać jakieś darowizny, chcieli wspierać finansowo. Ci ludzie chcą po prostu pomóc. Także taki przypadek, gdzie trzeba było ewakuować dzieci z sierocińca na Ukrainie do Hanoweru i potrzebowaliśmy dla nich miejsce noclegu, wtedy też to nie trwało nawet godzinę. A znalazło się pełno osób, które nam pomogło i wtedy wszystkie dzieci znalazły swoje miejsca i mieszkają dzisiaj w rodzinach ukraińskich. Dziękuję bardzo za tą miłą rozmowę.
Obserwujemy w ostatnich tygodniach, jak społeczeństwo niemieckie pod wpływem obrazów docierających do nas z Ukrainy wymusiło wręcz zmianę tamtejszej polityki względem Rosji. Obecnie politycy z Niemiec mówią, że jeśli Władimir Putin pozostanie przy władzy, to nie ma mowy o powrocie do relacji sprzed wojny. Cóż, trzymamy ich za słowo. Tymczasem program pomału dobiega końca. Proszę jednak zostać z nami, bo już za chwilę kalejdoskop medialny. To był Magazyn Zachodni. Sprzed mikrofonu żegna Państwa Bartosz Garczyński. Żegnam także w imieniu Aleksandry Fedorskiej i Krzysztofa Jankowskiego, realizującego nasz program. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.